Dimensjoni kultury. Magdalena Zbylut-Wiśniewska to Regiony Kultury w Radiu Kraków Kultura. Dziś wracamy do 9. Kongresu Kultury Regionów. Do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zjechali regionaliści, naukowcy, artyści i animatorzy życia kulturalnego. Tegoroczny kongres w cyklu Żywiołów odbywał się pod hasłem Tchnienie. Zapraszam do wspólnego spędzenia części tego popołudnia.
Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
W Regionach Kultury podsumowujemy 9. Kongres Kultury Regionów w Nowym Sączu. Czas na pierwszego gościa.
Kinga Kędziora, wicedyrektorka Muzeum Zamkowego w Sandomierzu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani jest nie tylko muzealniczką, ale także etnolożką.
Przede wszystkim etnolożką i antropolożką kultury, tak. To najważniejsze. I matką.
I matką. I a propos tego właśnie, pani prowadziła badania związane z porodami na terenie Sandomierszczyzny. W kontekście tego kongresu, który ma hasło przewodnie tchnienie, to niezwykle istotny temat. To pierwsze tchnienie, nam się wydaje to być bardzo mistycznym pytanie, czy to rzeczywiście też tak się prezentowało w pani badaniach?
Prowadziłam przez rok badania pod nazwą Akuszerka połóg kumy, czyli macierzyństwo w kontekście badań etnograficznych, macierzyństwo dawno, dawno temu. I to, o czym pani już powiedziała, tchnienie, coś niezwykłego, coś takiego wyjątkowego, natomiast w czasach, o których mówimy, czyli moment zaraz po II wojnie światowej jeszcze, czasy wojny przedwojenne, był to moment, kiedy to nie wyglądało tak cudownie. Oczywiście cud narodzin to jedno, ale walka, bo myślę, że możemy użyć tego słowa, z przeciwnościami losu, z codziennością, z brakiem medycyny, z brakiem pomocy. Kobiety ciężarne powierzały swój los innym kobietom. Akuszerkom, babkom wiejskim, które te porody odbierały i one tak naprawdę los swojego dziecka składały w ręce tej kobiety drugiej, która przyszła im pomóc. Więc pamiętajmy, że ta rzeczywistość była zupełnie inna i stąd wiele zabiegów magiczno-obrzędowych służących temu, aby ten poród ułatwić, aby zabezpieczyć kobietę rodzącą, ale też jej dziecko. Robienie wszystkiego, aby to dziecko urodziło się zdrowe, przede wszystkim żywe i oto te zabiegi służące temu, aby to tchnienie jednak było.
Powiedziała pani o tym, że kobiety powierzały swój los innym kobietom. Tak. Zdarzało się też tak, że kobieta w ogóle nie miała żadnej opieki. Pani podała tutaj taki przykład, że kobieta, jeżeli była w pracy i tam została ją ta sytuacja, to się po prostu działo.
Tak, to się po prostu działo i było to zupełnie normalne, co mnie przerażało. Myślę, że to jest dobre słowo, kiedy ja słuchałam wypowiedzi mojej niestety nieżyjącej już rozmówczyni. Była to pani, która wtedy miała 98 lat i ona, ja słuchając jej robiłam tak wielkie oczy, ona mówi, a co ciebie tak dziwi? No przecież ja byłam w polu, ja musiałam pracować, ja miałam 8 dzieci do wykarmienia, no i po prostu zaczęłam rodzić w burakach. To co ja miałam zrobić? Przecież zeszłam z tego pola. Rozumie pani, co ja mam na myśli? Ona urodziła dziecko w polu, zawinęła je w swoją zapaskę, położyła obok, doszła do siebie, odpoczęła, musiała skończyć pracę i wróciła dopiero do domu. I kiedy ja to słyszałam, po prostu nie dowierzałam, że to się dzieje naprawdę. Te badania, te rozmowy z kobietami też były dla mnie taką lekcją pokory, ale przede wszystkim dowodem na to, jak strasznie kobiety są silnymi stworzeniami.
Jakie te zabiegi mogłybyśmy wymienić?
Otwieranie wszelkich drzwi, okien, zamków, rozwiązywanie słupów, guzików. Tak, chodziło o to, żeby rodząca była taka wolna, aby jej ten poród ułatwić. Ale też przede wszystkim przez całą ciążę kobieta musiała mieć z tyłu głowy wiele zakazów i nakazów, które miały ją przed tym porodem zabezpieczyć. Bo to jednak pamiętajmy, że było bardzo trudny moment w jej życiu, zwłaszcza ten pierwszy poród. Tak, kobieta ciężarna nie mogła siadać na granicy, aby nie mieć trudnego porodu. Nie mogła gdzieś się przepasać, żeby pępowina się jej dzieciątku nie owinęła wokół głowy, tak? Musiała na siebie uważać w takim codziennym życiu, musiała uważać na przestrachy, nie mogła się zapatrzeć, nie mogła spojrzeć na pożar, no bo gdyby się go wystraszyła, dotknęła jakiejś części ciała, jej dziecko mogłoby mieć znamię, więc takich zakazów i nakazów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I one się sprawdzały. Dziś na przykład ja wciąż się śmieje, kiedy przechodzę i widzę czerwoną wstążkę przy wózku. Ja przyznam się osobiście, moje dziecko miało czerwoną bransoletkę, natomiast to wynikało gdzieś z tej pozytywnej energii, jaką niesie ze sobą czerwień i siła tej czerwieni. Natomiast pamiętajmy, że te czerwone kokardki zabezpieczające przed urokiem, one wciąż są. I oczywiście słyszymy, że jest XXI wiek i tej kultury magiczno-obrzędowej, tej ludowej już nie ma, a jednak przy 80% wózków czerwone kokardy wciąż są.
Kiedy dziecko przychodziło na świat szczęśliwie, co wtedy? No pozostajemy oczywiście w tej sferze magiczno-obrzędowej.
Tak, przede wszystkim akuszerka czy baba wiejska, która ten poród odbierała, dawała dziecko do pocałowania ojcu, matce. Tak? To było bardzo ważne. Ten pierwszy pocałunek to był taki gest przyjęcia dziecka do tej społeczności domowej. Tak? No, owinięcie dziecka w pieluszki, w jakieś płótno. Ten moment pierwszego kontaktu dziecka z domem, z domostwem, tak? Położenie tego dziecka na przykład na podłodze, na środku izby, tak? To, żeby ono też już przeszło z tej sfery dziwnej, tak? Bo pamiętajmy, że poród to był moment graniczny. To było przejście z jednego świata do drugiego, tak? Połączenie dziecka z tą sferą już domową też było bardzo ważne, a tym pierwszym gestem akceptacji właśnie był pocałunek.
Tyle Kinga Kędziora, która prowadziła badania w gminie Zawichost, Ożarów i Sandomierz. Rozmawiała z grupą 40 kobiet na temat porodów domowych. Etnolożka wystąpiła w jednym z kongresowych paneli tematycznych pod tytułem Westchnienia tradycji. Duchy, lufty, zadęcia, aerozole. W tym samym czasie inna grupa dyskutowała o dobrym i złym powietrzu w kulturze regionów. Podczas Kongresu Kultury Regionów niezwykle ważne są rozmowy kuluarowe. W tym roku dyskutowano m.in. o założeniu 96. Oddziału Związku Podhalan. Oddział Górali Myślenickich skupia obecnie 35 osób. Działacze podkreślają swoją odrębność względem krakowiaków, nie identyfikują się także z góralami kliszczackimi. Zanim komentarz w tej sprawie, posłuchajmy Bartłomieja Czepiela, wiceprezesa nowo utworzonego oddziału.
Nowe wyzwania to tak, zapromować wszystko, żeby to odtworzyć, to też ja 10 lat nad tym wszystkim spędziłem, żeby te materiały zebrać, więc mówię, no to nie jest koniec, działam ostro. Myślenice są tą granicą tej góralszczyzny. Myślenice, Poręba, Czemeś, Jasienica, Bysina, no to wszystko to są już rejony górskie i wydaje mi się, że nawet jak się wjeżdża od strony Jawornika do Myślenic, to już całkowicie widać tą inną przyrodę, tę Ukrainę. Myślenice tak naprawdę jest miasteczkiem, które leży od 315 do 677 metrów nad poziomem morza. Licząc Ukrainę, Chełm, która jest dzielnicą Myślenic, leży na wysokości tam 650 metrów. Zresztą nawet jest opis gdzieś z XVIII czy XVII wieku, że charakter długiej ulicy prowadzącej do gór ponad Rabę jest już całkiem odmienny od rynku, od reszty miasta. Stroje góralskie przeważają tu zupełnie, domy z okrąglaka postawione, czyli już typowo chaty góralskie, tam stroje góralskie i tak dalej.
Ale czy to nie potwierdza tego charakteru przejściowego Myślenic?
To wszystko być może, że się przenikało, nie mówię, że nie, ale to nie jest jeszcze ta granica, no bo potwierdzają to na to nie dość, że moje materiały, to ludzie, którzy jeszcze do tej pory żyją, to starsi ludzie oczywiście, tak?
W literaturze podkreśla się bardzo duże wpływy krakowiaków.
Mam materiał, gdzie najstarszy materiał z 1901 roku bodajże, że Kliszczacy tam wiedzą generalnie, gdzie leżą i tak dalej, ale że Krakowiacy nazywani Lachami za Myślenicami. Nie w Myślenicach, tylko za Myślenicami. Mam drugi materiał, który potwierdza, że za Myślenic, do Myślenic i do Pcimia, do Lubnia przychodziła młoda krakowska zwana Lachami. A zaś materiały i pewne osoby starsze potwierdzają, że żadnych Lachów u nas nie było.
Jakie macie plany?
Plany są takie, żebyśmy się wszyscy zgrali, potworzyli zespoły, no i będziemy również uczestniczyć w różnych imprezach góralskich, czy w Bukowinie, czy gdzieś. Jeżeli to wszystko ruszy, mówię, tak jak się spotkamy, no to no mamy plany wielkie. No nie będę wszystkiego zdradzał. Ale mówię, no kapelę przede wszystkim chcemy zgrać, bo to musi być. Do związku musimy mieć członków takich, którzy, no i delegatów też wiadomo, ustalić.
Założenie tego oddziału budzi spore kontrowersje. Na pytanie, czy w ogóle możemy mówić o grupie górali myślenickich, odpowiadają Monika Dudek, dyrektorka Muzeum Etnograficznego w Krakowie, i Piotr Szewczyk, dyrektor Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz dyrektor Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem.
To jest bardzo trudne do zdefiniowania na tym etapie, dlatego że de facto nie znamy wyników. A tak sądzę, że w ogóle nie mieliśmy badań terenowych, które w jakikolwiek sposób odnosiłyby się do tego, żeby tą kulturę myślenicką definiować przez pryzmat góralszczyzny. Ja myślę, że to jest na pewno kultura pogranicza, która jest wynikiem wpływów zarówno krakowskich, jak i podhalańskich. Natomiast czy to są górale? Moim zdaniem nie sądzę. Natomiast jeśli są badania, jeśli są jakieś analizy, które by w jakikolwiek konkretny sposób potwierdzały te tezy i te założenia, to ja bardzo chętnie z nimi się zapoznam.
Pani Magda, jako rasowa etnografka, nie odważyłabym się wydać takiej jednoznacznej opinii. To, co powiedział kolega Piotr, jest bardzo istotne. I na czym my się opieramy? Na badaniach terenowych, na archiwaliach, na zdjęciach, na tym, co zostało zapisane. I fajnie, że o tym rozmawiamy na Kongresie Kultury Regionów w Nowym Sączu, bo właśnie tutaj jesteśmy w takim tyglu, gdzie sami między sobą spieramy się cały czas o granice, o zasięgi, jakie stroje, jakie tańce, jakie pieśni. I z racji tego, że miałam też przez taki epizod w życiu, że mieszkałam w gminie Pcim przez pewien czas, interesowałam się trochę tym terenem i muszę przyznać szczerze, że ja takich pogłębionych badań na temat tego folkloru myślenickiego czy określenia tej grupy pogranicza nie znam. Albo to jeszcze wymaga dookreślenia, albo być może są gdzieś takie materiały, ale na pewno bardzo trzeba się nad wszystkim zastanowić i tak jak ja mówię, czym człowiek jest starszy, tym bardziej wie, że nie wie. Dlatego chętnie zapoznam się z tymi materiałami, jeśli są. A z drugiej strony myślę sobie, że tak jak z tą Ameryką, że zawsze się wydawało, że to taki raj na ziemi i tak tam jeździliśmy do niej, tak trochę z tego pogranicza, które na pewno mieszkańcy, czy ci, którzy założyli to stowarzyszenie, nie mogę się na ten temat wypowiadać, no bo jeszcze nie znam faktów, chcą się jakoś dookreślić, prawda? I gdzieś do tej góralszczyzny, która jest taka nam się jawi atrakcyjna, chociaż najbardziej atrakcyjna góralszczyzna to oczywiście jest Podhale, bo to najlepiej jest wypromowane i to najlepiej znamy. Więc gdzieś do tej góralszczyzny wszyscy ciągną, a przecież Myślenice to tak blisko Krakowa i na pewno, i zresztą i w muzyce, i trochę w tańcach, te wpływy krakowskie mocno widać.
Czy to może być szkodliwe?
Ja myślę, że przede wszystkim intencje związku były na pewno bardzo optymistyczne i bardzo takie dobre. Natomiast problem polega na tym, że ja jestem wielkim miłośnikiem i z ogromnym szacunkiem odnoszę się do kultury podhalańskiej i uważam, że jest to ogromna spuścizna i ogromne bogactwo narodowe w takim kontekście też naszej kultury. Natomiast pytanie, czy wszyscy musimy być wrzuceni do jednego worka i wszyscy musimy być pod jakimś parasolem górali? Wydaje mi się, że nie, że jakby intencją tego, żeby być ciekawym, jest to, żeby się pięknie różnić. I możemy się pięknie różnić bez zawłaszczania sobie jakiejś przestrzeni, bez zawłaszczania sobie jakiegoś kontekstu, tylko poszukując odpowiedzi na to, kim jesteśmy tu i teraz.
A ja się bardzo cieszę, że w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, które posiada najstarszą kolekcję etnograficzną i muzealiów, i archiwaliów, otwieramy się na gminy, otwieramy się na regiony, podejmujemy współpracę z nowymi gminami i zachęcam osobiście do tego, żeby przychodzić do nas, żeby robić kwerendy, żeby szukać tego czegoś oryginalnego, co może gdzieś w zalewie, w natłoku oscypków, korali i tybetowych spódnic nam zaginęło, a jeszcze jest charakterystyczne dla danego regionu. Być może w przepastnych magazynach Muzeum Etnograficznego w Krakowie znajdziemy coś naprawdę oryginalnego.
Regiony kultury.
Wracamy w Regionach Kultury do 9. Kongresu Kultury Regionów w Nowym Sączu. Przed przerwą wspominałam, że w czasie kongresu niezwykle ważne są rozmowy kuluarowe. Dyskutowano w tym roku także o tym, czy jest szansa na ochronę białego misia z Zakopanego przez wpis do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa. Oficyna wydawnicza Oryginały w ramach akcji Foto z misiem zebrała do tej pory ponad 1500 zdjęć z albumów rodzinnych nadsyłanych z różnych stron świata i zbiera nadal. Przypomnijmy, że słynna postać pozuje z turystami od ponad 100 lat, najczęściej na Krupówkach, ale w przeszłości także w Sopocie, Warszawie czy Chorzowie.
100 lat misia to jednak jest duża tradycja.
Chodzi o tego białego misia ubranego w owcze skóry od początku. Żadne plastikowe miśki.
Uważamy, że tak naprawdę jest to nasz obowiązek, ale też nasze marzenie, żeby on się znalazł na tej liście.
Wyjaśniają organizatorki akcji Foto z misiem Aleksandra Karkowska i Barbara Kaju. Teraz konieczne jest przygotowanie odpowiedniego wniosku, gdzie trzeba udowodnić, że jest to promocja żywych przejawów dziedzictwa. Mówi Agata Mucha z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
To jest spis honorowy, który też pokazuje innym osobom, które działają na terenie Polski, czy nawet szerzej Europy, czy świata, dobre projekty i dobre realizacje, które pozwalają zachować. To może być takie, powiedzmy, źródło inspiracji dla również innych obszarów Polski, które mają jakieś specyficzne postacie, czy specyficzny element tożsamościowy, chciałby jakoś o tym opowiedzieć, bo chciałby coś zrealizować. I rzeczywiście różne tutaj projekty czy działania mogą ich zainspirować do stworzenia podobnych inicjatyw w swojej małej ojczyźnie.
Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk obejmuje obecnie 10 wpisów. Wśród nich jest działalność Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu czy Domu Ludowego w Bukowinie Tatrzańskiej.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziewiąty Kongres Kultury Regionów zakończył się panelem tematycznym pod tytułem Tchnienie natchnienia. Poprowadziła go Małgorzata Broda, koordynatorka programowa kongresu, która podsumowała w taki oto sposób te intensywne 3 dni.
Otworzyliśmy okna bardzo szeroko, żeby wpuścić powietrze. W momencie, kiedy otwieramy okno, otwieramy siebie i emanujemy czymś. Naszą energią, czymś, co niematerialne, ulotne i wymieniamy się tym. Cały kongres jest zawsze o spotkaniu, o tym, że ludzie pasji, ludzie nauki, ludzie różnych profesji, artystycznych i nieartystycznych, bo tak celowo robimy taki miks kongresowy, ze sobą się spotykają i wzajemnie w sobie widzą wątki, którymi na co dzień się nie wymieniamy, które codzienność przysypuje, przyprusza, my tego nie widzimy i nagle jest jakiś podmuch, który ten pył codzienności rozdmuchuje i my zaczynamy świecić tam na dnie tego popiołu gwiaździste diamenty, jak było u Norwida. Może to brzmi trochę pompatycznie i patetycznie, bo myśmy się oduczyli mówić o rzeczach metafizycznych w swoim życiu, trochę się tego wstydzimy. Trochę myślimy, że może będziemy uznani za niepoważnych, mało przystosowanych do współczesności.
A często zwyczajnie nas to przerasta.
Często nas przerasta, nie umiemy tego też nazwać, bo to, co niematerialne, jest trudne do nazwania. No, złap powietrze w garść. Masz wrażenie, że za każdym razem ci się nie udaje. A my właśnie tutaj to próbujemy zrobić. Może nie złapiemy powietrza i nie zatrzymamy go, ale to doświadczenie próby jest też bardzo ważne. My cały czas w kulturze próbujemy pracować na czymś, czego nie widać. Oczywiście widać efekty tego, tak jak nie widać powietrza, ale czujemy wiatr. Tak samo nie widać tych gołym okiem tej zmiany wewnętrznej, która w człowieku się dokonuje pod wpływem jakichś naszych działań, ale czasami widać łzy w jego oczach, czasami ten wzrok jest taki rozpłomieniony, rozpromieniony. Czasami ktoś coś zaczyna robić, odważa się na coś, na co wcześniej nie miał odwagi. To jest bezcenna wartość dodana pasji różnych osób, które chcą się tymi pasjami dzielić. I my się tutaj bardzo intensywnie dzielimy. Ludzie nawet, którzy na co dzień się na to nie odważają, tu, w tej atmosferze, co mnie niezwykle cieszy, czasami otwierają się tak bardzo, że pokazują nieoczekiwane piękno innym osobom.
Mam trochę problem z zaklasyfikowaniem tego kongresu. Nie wiem też, czy to w ogóle jest potrzebne, ale spróbujmy. Nie do końca jest to wydarzenie naukowe, choć mogłoby się wydawać, że to w tę stronę będzie podążać. No właśnie, jakie?
To był taki szatański plan, żeby pomieszać ludzi, którzy zajmują się teoretycznie i naukowo pewnymi sprawami, z praktykami, którzy na co dzień na tym poligonie doświadczają pewnych rzeczy i robią to nie dlatego, że pracują koniecznie w jakiejś instytucji i muszą to robić, tylko dlatego, że jest to ich potrzeba wewnętrzna. Czasami oni nie potrafią tego naukowo zanalizować, socjologicznie wytłumaczyć, ale oni to czują i to robią i to cenią. I teraz zderzenie tych ludzi, którzy z szacunkiem od strony naukowej analizują pewne zjawiska i potrafią pokazać genezę i przewidzieć konsekwencje, z tymi, którzy tego doświadczają i którzy nam to dają w codzienności, w swojej pracy, w swojej pasji, moim zdaniem daje taką niezwykłą energię i ja się bardzo cieszę z tego, że pani powiedziała, że to jest nieklasyfikowalne pod pewnym względem wydarzenie, bo ono właśnie takie miało być. Sprzeciwiam się tworzeniu gett. Getto naukowców, którzy wiedzą lepiej, getto praktyków, którzy w dużej mierze nie są naukowcami, tylko robią coś i sami nie wiedzą co. Oni dobrze wiedzą co i dlaczego, choć czasem nie umieją tego naukowymi terminami nazwać. Natomiast spotkanie, uświadomienie sobie pewnych procesów, gdzie my jesteśmy na tej sinusoidzie kultury, jest też bardzo ważne. I chodzi o to, co się zmienia w nas i co się zmienia w innych. O to natchnienie, które przepływa.
Do Nowego Sącza zjechali artyści, zjechali regionaliści, animatorzy życia kulturalnego. Przypomnę, że wzięli udział w 9. Kongresie Kultury Regionów w cyklu Żywioły Dziedzictwa Tchnienie. Moim i Państwa gościem była Małgorzata Broda, koordynatorka programowa tego kongresu. Zaryzykuję stwierdzenie, zawieszona gdzieś pomiędzy szeptem a huraganem.
Tak, bardzo dobrze się czuję w tym oku cyklonu. Państwa też do niego zapraszam. W przyszłym roku 10. jubileuszowy kongres. Ostatni żywioł nam został, jest to Ziemia. I chciałabym, żebyśmy razem pomyśleli o tym, co to znaczy przywiązanie do ziemi, tak ważne w kulturze tradycyjnej, czy to jest związanie, skrępowanie, czy to jest przywiązanie w sensie miłości, szacunku, troski, czy trochę jedno i drugie.
I to już wszystko na dziś w Regionach Kultury. Za uwagę dziękuję. Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Do usłyszenia.